Drodzy bracia i siostry, jak słucham świadectw, to widzę jedną prawidłowość. Nasza słabość, a Boża moc. I chciałbym dzisiaj mówić o słabości i o sile w służbie dla Boga. Apostoł Paweł miał przyjaciela młodego Tymoteusza, który najwyraźniej został przez niego doprowadzony w pełni już do Chrystusa i ochrzczony. I później był jego wiernym współpracownikiem, takim najbardziej zaufanym. Apostoł Paweł zostawił go z niełatwym zadaniem w Efezie. Miał tam pewnym ludziom przykazać, aby nie głosili herezji. Ten młody człowiek naprawdę nie miał łatwego zadania. Nie miał najlepszego zdrowia. Wiemy, że miał kłopoty z żołądkiem. Miał częste niedomagania. A oprócz tego był nieśmiały. I zobaczmy, jakie wspaniałe słowa kieruje apostoł narodów do tego swojego młodego przyjaciela, zaufanego współpracownika w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale. Przeczytajmy cały ten rozdział i rozważmy, jakie to ma znaczenie także dla nas. Drugi list do Tymoteusza, rozdział pierwszy. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomnę na łzy Twoje, pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię, dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem i nauczycielem. Z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on mocen jest zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tego, co Ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Wiesz o tym, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niech Pan okaże miłosierdzie domowi Onezyfora, bo mnie często pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie, usilnie mnie szukał i znalazł. Niech mu Pan da, aby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. A jak wiele usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Apostoł Paweł na początku, jak w większości swoich listów, przedstawia się. Wyjaśnia, że jest apostołem Chrystusa Jezusa. Jest Jego wysłannikiem. Jak nazwał się gdzie indziej, najmniejszym tak naprawdę z apostołów, bo prześladował Kościół Boży. Jest takim apostołem, który poznał Jezusa Chrystusa dopiero w widzeniu, co najmniej jednym, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Inni apostołowie poznali Pana Jezusa, gdy chodził tu na ziemi, a apostoł Paweł poznał Go później. Miał objawienie na drodze do Damaszku, później jeszcze miał drugie widzenie w świątyni, także znał Pana Jezusa, widział zmartwychwstałego i mógł świadczyć, że Jezus żyje, że umarł i zmartwychwstał. I wszędzie głosił Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I on był apostołem z woli Boga. To nie było tak, że doszedł do wniosku pewnego dnia: mam pewne umiejętności, mam pewne kwalifikacje, uczyłem się w końcu u stóp Gamaliela, wybitnego uczonego żydowskiego, i jestem teraz chrześcijaninem, no to mogę mieć pewien potencjał, który warto wykorzystać. Nie. Bóg sam wkroczył w jego życie i Bóg go sam powołał do służby. I jeżeli ktoś się podejmuje jakiejś służby w Kościele, musi pierw naprawdę modlić się, musi mieć pewność. Nie może to być tylko jego widzimisię, musi to być pewność, że on jest powołany do tej służby. Apostoł Paweł wyjaśnia, że stało się tak według obietnicy żywota, czyli życia wiecznego, który jest w Chrystusie Jezusie. To powołanie apostoła ściśle wiąże się z cudowną obietnicą Bożą, obietnicą życia wiecznego w Chrystusie. Bóg nie dał życia wiecznego poza Chrystusem. To życie wieczne jest w Chrystusie i apostoł Paweł też ciągle podkreślał, że tylko przez Chrystusa jest zbawienie, tylko przez wiarę w Niego. Od listu do Rzymian począwszy, a skończywszy na Galacjan, wszędzie tłumaczy, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa Chrystusa i że w Nim jest to życie. Apostoł Jan w swoich pismach podkreślał, że życie wieczne jest w Synu Bożym. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, mówi w Ewangelii Jana. W pierwszym liście Jana mówi, że jest żywot, który był u Ojca, a nam objawiony został. To właśnie Jezus Chrystus. To w Nim jest życie. O żadnym z przywódców wielkich religii nie można powiedzieć, że w nich było, jest lub będzie źródło życia wiecznego. Chrystus powiedział, że ma życie w sobie i że to na Jego głos umarli powstaną. I ci, którzy dobrze czynili, ci, którzy byli wierzący, powstaną do życia wiecznego. Także apostoł związał się z Jezusem Chrystusem i pisze do Tymoteusza, którego nazywa umiłowanym synem. To nie był jego fizyczny potomek, ale to było jego duchowe dziecko. I między nimi była bardzo serdeczna więź. Tymoteusz, jak wiemy, nie miał ojca wierzącego. Miał ojca Greka i to Greka, który był naprawdę poganinem, nie był wierzący. I apostoł Paweł się stał dla niego takim duchowym ojcem. Oczywiście on go nie tytułował Ojcze Pawle, jak to jest w różnych kościołach praktykowane, ale to była prawdziwa duchowa więź, prawdziwe ojcowskie, ojcostwo duchowe, gdzie nie trzeba jakichś szumnych tytułów, tym bardziej, że Pan Jezus zabronił kogokolwiek w sensie religijnym nazywać swoim ojcem. A Ojcem Świętym nazwał tylko Boga, który jest w niebie, jak czytamy w 17 rozdziale Ewangelii Jana. I tak widzimy serdeczną więź tego starszego brata w wierze i młodszego. I Paweł nietypowe trochę pozdrowienie tutaj kieruje, bo mówi: łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa Pana naszego. Czy zauważyliśmy, co tu jest nietypowe? Że łaska to jest typowe pozdrowienie. Łaska i pokój jest w większości listów. Łaska to, wiemy, niezasłużona przychylność. Gdy słuchałem świadectwa siostry, gdy słuchałem świadectwa brata. Widać to jawnie, że nie uważają się za godnych, żeby być odbiorcami Bożych błogosławieństw. Nie uważają się za godnych i słusznie. Bo łaska nie jest potrzebna tylko na początku naszej drogi, ale łaska jest nam potrzebna aż do końca. Bo my upadamy, my zawodzimy, my nieraz po prostu albo nie robimy w pełni tego, co powinniśmy, albo robimy coś, co nie jest dobre, potem żałujemy tego. I gdyby nie Boża łaska, to byśmy nic dalej nie otrzymywali. Tak wielu dobrodziejstw, jakie otrzymujemy. Nie jestem zwolennikiem Jana Kalwina, ale powiedział kiedyś coś takiego, że musimy się modlić do Boga i zwracać do Boga w imieniu Jezusa, by ocalić się przed hańbą, która by słusznie na nas spadła, gdybyśmy zwracali się do Boga we własnym imieniu. I to jest głęboka myśl. My we własnym imieniu nie możemy przystępować do Boga. My przystępujemy do Boga w imieniu Tego, który jest miłosiernym i dobrym arcykapłanem, który jest doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu, i który wstawia się za nami ustawicznie przed obliczem Ojca. I powołując się na Jego zasługi, możemy liczyć na Bożą łaskę, na Boże dobrodziejstwa w naszym życiu. I nigdy nie uważajmy tego, co otrzymujemy od Boga, za coś, co nam się słusznie należy. Bóg nie jest nam nic dłużny. To jest tylko Jego dobroć, że nam coś daje. I Paweł życzy, i tu jest to nietypowe w tym liście, życzy miłosierdzia Tymoteuszowi. Dlaczego Tymoteuszowi potrzebne jest miłosierdzie? Już mówiliśmy, niełatwe zadanie, zmaganie się z heretykami. Tu w tym liście jeszcze przeczytamy, chrześcijanie niektórzy z Azji odwrócili się od apostoła. Więc widać jakąś taką nielojalność wśród wierzących w Azji Mniejszej wobec apostoła narodów, który zaniósł im Ewangelię. Oni się teraz, kiedy on jest w więzieniu cesarskim, odwracają od niego. Nie było łatwo Tymoteuszowi, kiedy wielu braci okazało się takich niewiernych, nieżyczliwych, można powiedzieć, nie okazali takiej lojalności. Miał kłopoty ze zdrowiem. Kolejny ważny temat. Niektórzy prawdopodobnie też go lekceważyli jako młodego człowieka. Potrzebował bardzo miłosierdzia Bożego. A co to jest miłosierdzie Boże? To jest współczucie w działaniu. To jest praktyczne okazanie litości. Widzimy potrzebę i reagujemy na nią. I Tymoteusz potrzebował takiego miłosierdzia w praktyce. Pomocy w tych wszystkich sferach, w których był słaby, w których mógł sobie nie radzić. I potrzebował też pokoju od Boga. Pokój to pojęcie wywodzące się z myśli hebrajskiej. Szalom, jak wiemy. Apostołowie chociaż pisali po grecku, to dalej ta myśl była semicka. To jest wszelka pomyślność, szczęście, błogosławieństwo, a nawet zdrowie. To jest wszelkie dobro. I to jest też pokój z Bogiem i z ludźmi. I takie życzenie otrzymał Tymoteusz. I Paweł, zobaczmy, jak serdecznie pisze o więzi, jaka go łączyła z Tymoteuszem. Mówi, dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Widzimy, jak bardzo zależało Pawłowi na tym, żeby jego przyjaciel młody wiernie służył Bogu, żeby sobie radził, żeby wiernie niósł pochodnie Ewangelii dalej, bo on pełnił służbę ewangelisty, jak czytamy w 4 rozdziale. I Paweł mówi, że z czystym sumieniem Bogu służę, jak przodkowie moi. To też jest ważna dla nas lekcja. List do Hebrajczyków powiada, 13 rozdział, werset 18. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. Sumienie to jest taka samowiedza, taka wiedza wewnętrzna. Jest to taki głos, który albo nas oskarża, albo bierze w obronę, jak mówili do Rzymian, 2 rozdział. Ale prawdą jest też, że sumienie może pobudzać do dobrego. Gdy widzimy jakąś sytuację, sumienie może poruszyć nas i pobudzić nas do czegoś dobrego, żebyśmy zrobili coś dobrego. Gdy zrobimy coś złego, pobudza nas do pokuty, do skruchy, do wyznania grzechów, ale pobudza nas też do dobrego. I ważne jest, żeby mieć dobre sumienie, czyste sumienie, wrażliwe sumienie. Niedobrze jest mieć sumienia przewrażliwionego, które przesadnie reaguje i robi problemy nie wiadomo z czego. Czasami w zborach są takie osoby, które do wszystkiego się przyczepiają, zwłaszcza u innych, bo mają takie przewrażliwione sumienie albo sami mają jakieś takie skrupuły we wszystkim i się potykają. Ale niedobrze też mieć niewrażliwego sumienia. I takim skutecznym środkiem w kształtowaniu sumienia jest właśnie Słowo Boże. Ono nastraja sumienie we właściwy sposób. I apostoł Paweł mówi, że mając takie czyste sumienie, wspomina tego Tymoteusza. Paweł prawdopodobnie budził się czasem w nocy, myślał o tym Tymoteuszu i modlił się. We dnie też o nim pamiętał. I pamiętał o jego łzach. Nie wiadomo, jakie to były łzy. Czy to były łzy przy pożegnaniu, gdzie się żegnali, na dłuższy czas rozstawali, czy też widział jego jakieś zmagania, zaangażowanie w jakąś służbę Bożą, czy formę służby Bożej, jakiś problem i u Tymoteusza te łzy się pojawiły. W każdym razie Paweł pragnął go ujrzeć, aby doznać pełnej radości. I tu musimy sobie powiedzieć, skąd to Paweł pisze. Pisze, kiedy jest drugi raz uwięziony i już nie jest w takim, no można powiedzieć, areszcie domowym, jak za pierwszym razem, ale jest w takim ciężkim więzieniu i oczekuje na karę śmierci. Został ścięty, jak wiemy, na rozkaz Nerona. I to jest jego ostatni list, jakikolwiek napisał. I on jeszcze tego przyjaciela chciał zobaczyć. To pokazuje, że nikt z nas nie jest też samotną wyspą, że potrzebujemy innych i że dobrze jest, jeśli relacje między nami nie są takie formalne, ale takie naprawdę braterskie. I Paweł chciał doznać pełnej radości. A dlaczego? Bo mówi, przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę twoją. Paweł szczególnie miał upodobanie w tym, że Tymoteusz miał szczerą wiarę. Ta wiara najpierw była zadomowiona w jego babce Lois, czyli Loidzie, później w jego matce Eunice, a w końcu i w nim była żywa. I tutaj mamy piękny obraz rodziny, w której Słowo Boże jest przekazywane dalej. Babcia wierząca, mama i syn. Ale to nie znaczy, że Pan Bóg ma wnuki. Nie. Tymoteusz też musiał się nawrócić, ale miał dobre podstawy. Miał dobre wychowanie na podstawie Słowa Bożego. I to jest bardzo ważne, żeby w naszych rodzinach Słowo Boże było cenione. Żeby dzieci nie tylko słyszały opowieści biblijne z książeczek, ale też słyszały Słowo Boże z samej Biblii. Ja na przykład mam małego synka, 2 lata i 7 miesięcy, i na początku czytałem mu opowieści biblijne, ale potem stwierdziłem, że jak czytam dany rozdział, to przeczytam też chociaż krótki fragment z Biblii, który dotyczy tego rozdziału. Bo jednak książeczka nie ma takiej mocy jak Słowo Boże. To Słowo Boże jest żywe i wywiera moc. I dobrze jest spędzać codziennie z dziećmi czas na rozważaniu Słowa Bożego. Niektórzy mają taki zwyczaj, że po prostu zasiadają wspólnie do stołu, otwierają Biblię, zaśpiewają kilka pieśni, taki czas uwielbienia rodzinnego. To jest bardzo dobre. Tymoteusz niewątpliwie mógł mieć jakiś nie najlepszy przykład ze strony ojca, ale mamę i babcię miał wierzące i miał także szczerą wiarę. I właśnie dobre rodziny mogą być zaczątkiem kolejnych pokoleń ludzi wierzących. I teraz przechodzimy do sedna sprawy. To, co Paweł pisze o słabości Tymoteusza, ale także co pisze o sile, którą może czerpać w służbie Bożej. I mówi tak, z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Dalej mówi, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Można przypuszczać, że Tymoteusz, czy to z powodu nieśmiałości, czy jakiegoś skrępowania, nie w pełni korzystał z daru duchowego, który miał. I apostoł Paweł o tym wiedział i zachęcał, żeby ten dar duchowy, o którym mówi pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, werset 14, został mu udzielony przez włożenie rąk starszych. To był dar łaski, to był charyzmat, dar Ducha Świętego. I to jest bardzo ważna sprawa, jeśli ktoś z nas, czy każdy z nas ma jakiś dar duchowy, to korzystajmy z niego, nie zaniedbujmy go. Paweł przyrównuje to do rozniecenia. Wiemy, jak czasem ognisko zaczyna gasnąć, ale jeszcze całkowicie nie zgasło, trochę się żarzy i jak się dmuchnie tam, zaczyna znowu się palić. I tak samo trzeba rozniecać dar duchowy w sobie. Trzeba z niego korzystać. Nie można go zaniedbywać. Najlepiej po prostu z niego korzystać, stosować go. Jeśli jest to dar ku zbudowaniu Kościoła, stosować właśnie ku zbudowaniu Kościoła. Bo jest taki dar dla budowania samego siebie. Wiemy, jest to dar języków. Często wierzący korzystają z niego po prostu w zaciszu domowym. Jeśli nie mamy z kolei jeszcze daru duchowego, módlmy się o taki dar. I pielęgnujmy go potem, gdy go otrzymamy. Korzystajmy z niego. I Paweł mówi, nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Tu jest problem właśnie nieśmiałości Tymoteusza. Może nawet braku odwagi. I co jest lekarstwem na nieśmiałość? Może ktoś z nas też jest nieśmiały. Jest taki duch, który jest duchem mocy, miłości i powściągliwości. Potrzebna jest nam moc w służbie Bożej. Apostołowie mieli wyruszyć z Ewangelią na cały świat, Ale Pan Jezus mówi, najpierw poczekajcie. Nie mieli od razu wyruszyć. Najpierw mieli poczekać. I powiedział do nich w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w wersecie 8, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami. I wymienia, gdzie będą tymi świadkami. Mieli pierw otrzymać moc Ducha Świętego i dopiero się podjąć służby Bożej. Były takie przypadki, że ktoś się podjął służby Bożej, a nie miał w tym mocy Ducha Świętego. I potem upadł, ta służba się rozsypała, wrócił do domu, a czasami niektórzy się zniechęcili i nawet trzeba było ich ratować. Także bardzo ważna jest moc Ducha Świętego w służbie. Mamy przykład bardzo znany apostoła Piotra. Apostoł Piotr o własnych siłach próbował dochować wierności Panu Jezusowi. Próbował być odważnym na podstawie takiej ludzkiej, czysto odwagi, z ciała. I wiemy, co się stało. Zaparł się swojego Pana. Trzykrotnie. Ale zobaczmy, ten sam Piotr, kiedy otrzymał Ducha Świętego, jak się zachowuje wobec tych, których tak się wcześniej bał. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, werset 8. Wtedy Piotr, pełen Ducha Świętego, rzekł do nich, przełożeni ludu i starsi, ośmiela się stanąć przed najwyższym sądem żydowskim i śmiało do nich mówi. I co mówi? Między innymi mówi tak, w wersecie 11 i 12. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy on nie wiedział, że jego słuchacze w to w ogóle nie wierzą? Że jego słuchacze to jest ten sam sąd, który skazał kilkadziesiąt dni wcześniej Chrystusa na śmierć i wydał go Rzymianom, Piłatowi? On wiedział o tym, ale on ma teraz Ducha Świętego. On jest pełen Ducha Świętego. I czytamy, że przywódcy, widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. I bardzo potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby nie bać się ludzi. Mam takich przyjaciół, Stanisława i Danutę, którzy szczerze uwierzyli. Nie są nad ludźmi, ale szczerze uwierzyli. I on pragnął być zakonnikiem lub księdzem, ona zakonnicą, wcześniej zanim się nawrócili, ale poznali czystą Ewangelię Chrystusową, szczerze się nawrócili. I otrzymali Ducha Świętego, ten Duch Święty ich pobudził, że głosili po wioskach wokół swojej miejscowości. Wszędzie chodzili i głosili Ewangelię. I pozyskali kilkadziesiąt osób dla Pana Jezusa. Wiele z tych osób już się rozjechało po kraju, może po świecie. I oni nie mają żadnego lęku, żeby głosić ludziom Ewangelię. Oni są zupełnie prostolinijni. Oni się w żaden sposób tego nie wstydzą. Mówią wszystkim Ewangelię. Cierpią z tego powodu. Mieszkają w małej miejscowości, gdzie jest duża nietolerancja wobec protestantów czy ewangelicznie wierzących. Ta siostra nawet w swojej pracy odczuwa takie pewne przykrości. Ale mają tą moc. Mają tą moc, że nie boją się ludzi. Mają moc, żeby głosić Ewangelię. Dalej czytamy, że Bóg udzielił nam miłości. I miłość, drodzy, dlaczego miłość jest potrzebna, żeby pokonać lęk? Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, że miłość wszystko znosi. 1 Koryntian 13,7. Miłość wszystko znosi, więc miłość jest dzielna. Prawdziwa miłość, miłość nade wszystko do Boga, do Pana Jezusa i do bliźniego, powoduje, że robimy coś, czego nie mając tej miłości, byśmy nawet obawiali się robić. Ale wiemy, że na przykład trzeba zanieść Ewangelię ludziom, to z miłości do nich podejmiemy pewne wysiłki. Ludzie wierzący, którzy głoszą w innych krajach, których jest dużo trudniej, myślicie, że nie boją się trochę, że ich jakaś przykrość spotka? Ale mają miłość i głoszą. Ten brat Andrew, znany przemytnik, tak, Biblii, powiedział, że on wie, że ewangelizując w krajach islamskich, prędzej czy później może zginąć. Ale on kocha muzułmanów i chce im zanieść Ewangelię. Miłość jest siłą, która pokonuje też nieśmiałość, lęk. Jest ogromną siłą. Podobnie powściągliwość, o której czytamy dalej, Inne przekłady mówią zdrowy umysł, trzeźwy umysł. Niektóre mówią o panowaniu nad sobą. Rzecz w tym, że będąc tacy zrównoważeni dzięki Duchowi Świętemu, jesteśmy w stanie przeżyć nawet ludzki opór wobec Ewangelii, nawet jakiś sprzeciw. Mając taki zdrowy, trzeźwy osąd i takie opanowanie, zachowamy równowagę wewnętrzną. A dlaczego? Czy to na podstawie naszych sił, zasobów? Nie. To jest moc z Ducha Świętego. Kolejna rzecz, którą Paweł mówi, nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym. Czy wstydzimy się Ewangelii Chrystusowej, Ewangelii łaski Bożej? Czasami jest taka tendencja w szkołach, na studiach. Są szerzone wśród młodych ludzi bezbożne filozofie i wychylić się nawet na lekcji, gdzie jest jakiś taki temat i powiedzieć, czy na jakichś zajęciach zająć stanowisko chrześcijańskie, nie zawsze jest łatwo. Cenię sobie tych, którzy nie boją się składać świadectwa. W naszym zborze jest taki brat Andrzej, który studiuje pedagogikę i tam są takie debaty też podczas zajęć na temat, na takie dyskusje. I on jest na tyle prostolinijny i szczery, że zawsze zajmuje chrześcijańskie stanowisko, jeśli oczywiście widzisz taką potrzebę. Ale nie wstydzi się tego. Potem ma ciekawe dyskusje, ciekawe rozmowy. Odważył się nawet, kiedy wykładowca powiedział nieprawdę na temat Słowa Bożego, odważył się powiedzieć, że tak w Biblii jednak nie jest i potem z tym wykładowcą to omówił. Także nie wstydźmy się Ewangelii. W tym świecie ludzie nie wstydzą się wielu rzeczy. Wiemy swoich grzechów. Teraz coraz bardziej otwarcie ludzie mówią, co robią. Ale my mamy coś, czego nie możemy się wstydzić. Ewangelii. Brat Robert zna takiego brata Tomasza, który pracuje w nadleśnictwie w okolicach Gołdapi. I ten brat, będąc na wysokim stanowisku właśnie w nadleśnictwie i organizując polowania dla wielu dygnitarzy, aktorów i innych, złożył świadectwo Ewangelii obecnemu prezydentowi, jak jeszcze nie był, Komorowskiemu, Włodzimierzowi Cimoszewiczowi, aktorowi Bogusławowi Lindzie i wielu znanym ludziom. Nie wstydził się Ewangelii, wszystkim głosił. Kiedy był na sympozjum naukowym na temat lasów, na temat przyrody, byli profesorowie, uczeni, on w swoim wystąpieniu zaczął od mówienia o Stwórcy, o tym, że to jest jego stworzenie. I naprawdę cenię tego brata za jego odwagę, za to, że się nie wstydzi Ewangelii, będąc na stanowisku i mówi o tym innym. Taka prostolinijność jest godna naśladowania. Paweł mówi, żeby się Tymoteusz nie wstydził jego jako więźnia, bo utożsamienie się z więźniem Pawłem mogło też powodować kłopoty. Jeżeli by ktoś się przyznał, że zna takiego Pawła, odwiedził go w więzieniu, mógł sam też mieć potem kłopoty. Tym bardziej, że wtedy kto był cesarzem? Cezarem, inaczej, Nero. Więc był bardzo represyjny w stosunku do chrześcijan. Pamiętajmy, że wtedy chrześcijanie nie byli religią legalną i mieli problemy. I Paweł mówi, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Tymoteusz ma gotów być, aby cierpieć dla Ewangelii, znosić przykrości dla Ewangelii, ale nie o własnych siłach, wsparty mocą Boga. I tu Paweł teraz piękne rzeczy mówi o Ewangelii. I przytoczę według bardziej współczesnego przekładu, według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, gdzie czytamy o Bogu, który nas zbawił i powołał świętym powołaniem, nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski, która została nam dana w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasy. A obecnie została objawiona przez pojawienie się naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który zniszczył śmierć, a życie i nieśmiertelność wydobył na jaw przez Ewangelię, dla której zostałem ustanowiony kaznodzieją, apostołem i nauczycielem pogan. O co chodzi? Paweł tutaj znowu pokazuje swoje serce takiego biblijnego teologa, takiego człowieka rozmiłowanego w prawdzie Bożej. I dochodzi do sedna, że Bóg nas zbawił i powołał świętym powołaniem z łaski, nie na podstawie uczynków naszych, że to jest Ewangelia łaski Bożej i że nasze zbawienie jest zakorzenione w wieczności, w wiecznym Bogu, że On przed wiecznymi czasami już postanowił zbawić ludzi. Drugi list Piotra Pierwszy rozdział, werset 20 mówi, że Chrystus był przeznaczony na ofiarę za nas już przed założeniem świata. To nie było tak, że Adam i Ewa zgrzeszyli i Bóg powołał wtedy sztab kryzysowy, no muszę ratować tą ludzkość, coś się złego stało, nie przewidziałem tego. Nie, Bóg wiedział, co się stanie. Bóg wie wszystko. I już zaplanował to od wieczności, że Chrystus będzie Zbawicielem ludzi. Odwieczny Boży Syn. I ta łaska jest rozciągnięta od samej wieczności. List do Efezjan mówi, że wybrał nas przed założeniem świata. I mając taką Ewangelię zakorzenioną w wiecznym Bogu, czy mamy prawo się bać? Skoro to jest zakorzenione w wiecznym Bogu, czy mamy prawo czuć się jakąś nieważną mniejszością w naszym kraju? Skoro opieramy Ewangelię łaski Bożej na tym, co się stało w wieczności, na wiecznym Bogu, i ta Ewangelia została objawiona przez przyjście Chrystusa. I co Chrystus uczynił? Zniszczył śmierć. List do Hebrajczyków mówi, że ludzie byli przez całe życie w niewoli z lęku przed śmiercią. Diabeł ich trzymał w niewoli. Ale Chrystus pokonał śmierć i powiedział, że nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. I powiedział tak, że kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. I w Chrystusie jest to życie wieczne. On przez Ewangelię rzucił na to światło. On rozświetlił przez Ewangelię życie wieczne i nieśmiertelność. Stary Testament jeszcze mgliście mówił o życiu wiecznym. Przykładowo Pięcioksiąg Mojżeszowy prawie nic o tym nie mówi. Księga Daniela mówi o zmartwychwstaniu. Księga Izajasza wspomina. Ale generalnie stosunkowo mało i jeszcze niejasno mówił Stary Testament. Nigdy nie wierzmy takiej teologii, która głosi, że podstawą jest Pięcioksiąg Mojżeszowy, a to, co głosił Pan Jezus i apostołowie, to takie tylko uzupełnienie. To herezja. Przyjście Jezusa to ogromny przełom. To punkt zwrotny w dziejach ludzkości. To początek dni ostatecznych. Na wiele sposobów mówił do ojców Bóg przez proroków. Ale w tych dniach ostatnich przemówił do nas przez Syna, mówi list do Hebrajczyków. Przyjście Syna, kogoś, kto jest odwiecznym Synem Bożym, który jest Bogiem z natury, który nie poczytał swojej równości z Bogiem za grabież, ale ona słusznie jest w Nim, ta równość z Bogiem. I ten przychodzi, Syn jedyny, staje się człowiekiem i objawia z pierwszej ręki prawdę Bożą. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Syn, inne lekcje mówią, jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, On o Nim objawił. On Go objawił najlepiej. Mamy cudowne objawienie, cudowną Ewangelię, cudowną prawdę. Czasami chrześcijanie skupiają się na jakichś sporach o słowa, jakieś tam dyskusje niepotrzebne, ale mamy taki skarb, którego bardzo wielu naszych rodaków nie zna. Ewangelię zakorzenioną w wiecznym Bogu. Ewangelię łaski Bożej, gdzie oni się męczą, starają się, próbują być doskonałymi w oparciu o przykazania kościelne, w oparciu o dekalog, ale jakoś im nie wychodzi, bo nie budują na właściwym fundamencie. A my mamy światło Ewangelii. Paweł był jej kaznodzieją, był wysłannikiem Chrystusa, był nauczycielem pogan i mówi dalej, z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się. Znowu mówi o wstydzie. 3 razy ten rozdział wspomina o wstydzeniu się. Mówi, nie wstydzę się i mówi według uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, gdyż wiem, komu uwierzyłem. Dzisiaj ta pieśń, którą śpiewaliśmy, ja wiem, komu ja uwierzył, jest oparta na tych właśnie słowach. Paweł nie mówi, uwierzyłem w system teologiczny kalwinizmu. Opieram się na tym podręczniku, wiem w co uwierzyłem. Nie mówi, uwierzyłem w system wolnych chrześcijan, dyspensacjonalizm, system teologiczny. To jest mój fundament, w tą książkę wierzę, na tym opieram swoją ufność. Nie mówił, uwierzyłem w system Żydów mesjańskich, ich wykładnie Słowa Bożego. On nie mówi, że jego fundamentem jest jakikolwiek system teologiczny. On mówi, że jego fundamentem jest więź z tym, komu uwierzył i jest przekonany, że on jest w stanie zachować Pawła, ale jest w stanie zachować skarb Ewangelii, który był Pawłowi powierzony dalej, aż do owego dnia. I Paweł apeluje do swego przyjaciela w tym kontekście, trzymaj się wzoru zdrowych słów. Wzoruj się na zdrowej nauce inaczej. I mówi, żeby Tymoteusz przy tym żył w wierze i w miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Jego przyjaciel ma pozostać wierny zdrowej nauce. To jest bardzo ważne. My jako ludzie nie zawsze jesteśmy stali, ale prawda jest stała i musimy dlatego wzorować się, trzymać się zdrowej nauki, bo jeśli pójdziemy za emocjami, pójdziemy za jakimiś trendami, nowinkami, to łatwo zboczymy. A trzeba ciągle wracać do fundamentów, ciągle odświeżać sobie i przypominać. My teraz tu mamy dni skupienia. I na tych dniach skupienia powtarzaliśmy sobie znane rzeczy. Ale czy nie jest to potrzebne, żeby sobie odświeżać te fundamentalne prawdy? I Tymoteusz ma tych prawd jako też nauczyciel Słowa Bożego w Kościele trzymać się. I my też musimy. Sami wiemy, ile teraz jest różnych prądów, ile różnych tendencji. I my nie mamy iść za modą. Mamy trzymać się starej, dobrej Ewangelii Chrystusowej. Żyjąc w wierze i miłości możemy tylko w Chrystusie Jezusie. Jeśli mamy społeczność z Panem Jezusem, jeśli mamy wspólnotę z Nim, jeśli jesteśmy z Nim zjednoczeni, to w Nim jest ta miłość Boża. W Nim jest to wszystko, czego potrzebujemy. I nie sądźmy, że możemy żyć prawdziwie w wierze i w miłości w oderwaniu od modlitwy, od codziennej społeczności z Bogiem. Chyba doświadczyliśmy już tego, że jeśli zaniedbamy modlitwę, zaniedbamy czytanie Słowa Bożego, zaniedbamy wspólne zgromadzenia, gdzie Chrystus mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do kogo? Do tych, którzy zostali w domu i nie chcą przyjść? Nie, do zborów, prawda? Więc pamiętajmy, tylko w społeczności z Panem możemy żyć w wierze i w miłości. I mówi Paweł, tego, co ci dobrego powierzono, strzeż przez Ducha Świętego, który mieszka w nas. Tymoteusz nie jest opuszczony. Mając społeczność z Panem, może mieć wiarę i miłość. Ten skarb Ewangelii może dalej przekazać, może go zachować w nieskażonej postaci przez Ducha Świętego. Bo ludzie są zawodni. Czytamy, że odwrócili się ode mnie wszyscy, którzy są w Azji, mówi Paweł, a wśród nich Fygelos i Hermogenes. Niestety, byli chrześcijanie, którzy nie byli lojalni wobec apostoła Pawła. Nawet chrześcijanie w Rzymie nie uczestniczyli w jego pierwszym przesłuchaniu, przedwstępnym takim przesłuchaniu w sprawie przestępstwa rzekomego wobec Cezara. Zobaczmy, Paweł opuszczony, ale polega na Bogu. On wie, komu uwierzył. I my, służąc Bogu, możemy się też spodziewać. Niektórzy bracia i siostry nas na pewno zawiodą. Na pewno nie będą trwali przy nas w trudnych sytuacjach. I takie są realia. Ale niektórzy będą dla nas wsparciem. Paweł pisze o domu Onezyfora. Mówi o Onezyforze, że często mnie pokrzepiał, a więzów moich się nie wstydził, ale będąc w Rzymie usilnie mnie szukał i znalazł. Ten chrześcijanin miał taką troskę o apostoła pogan, że szukał go po całym Rzymie, dowiadywał się, gdzie on jest i w końcu go znalazł. I nie wstydził się tego, że Paweł jest więźniem i nie bał się tego, jego miłość była tak gorąca wobec apostoła, że nie bał się tego, że sam zostanie uznany za przestępcę, za członka niebezpiecznej sekty, bo za takich uchodzili chrześcijanie. Także bądźmy pewni, że w służbie Bożej będziemy mieli też wsparcie i potrzebujemy takiego wsparcia ze strony wiernych chrześcijańskich przyjaciół. I Paweł życzy jak najlepiej, żeby Onezyforowi, żeby znalazł miłosierdzie u Pana w owym dniu. I mówi, jak wiele usług oddał mi w Efezie, ty wiesz najlepiej. Czyli był to człowiek też przede wszystkim niesamolubny, gotowy do usługiwania innym. Pawłowi usługiwał. W jaki sposób mu usługiwał, nie jest sprecyzowane, ale wiemy, że apostoł Paweł był już starszym człowiekiem. Bo pisząc na przykład list do Filemona, w dokładnym przekładzie mówi, ja stary Paweł. Prawdopodobnie jako starszy człowiek potrzebował już jakiejś gościny, jakiejś opieki, jakiejś pomocy. W każdym razie Onezyfor był wobec niego bardzo pomocny. Drodzy, pora na podsumowanie. Co jest słabością w służbie Bożej? Słabością też każdego z nas. Czasami brak nam odwagi po prostu. Czasami brak nam mocy. Niektórzy z nas może są nieśmiali. Czasami tak krępujemy się przyznać do Jezusa, do Ewangelii, powiedzieć coś. Jakie jest na to lekarstwo? Ten list pokazuje. Potrzebujemy ducha mocy i miłości i powściągliwości. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, żeby mieć odwagę w głoszeniu Ewangelii. Oczywiście ktoś powie, ale ja nie jestem ewangelistą. Zgadza się, ale każdy z nas powinien być gotowy do wytłumaczenia się z nadziei naszej, jak mówi pierwszy list Piotra. Każdy z nas powinien chociaż krótkie świadectwo o swojej wierze, o swoim nawróceniu umieć powiedzieć. Można nawet przygotować takie świadectwo, które odpowiada na trzy pytania. Kim byłem kiedyś, kim jestem teraz i jak to się stało? Co teraz mam w Chrystusie? Jakie dobrodziejstwa, jakie bogactwa? Także nie musi to być długie, ale każdy z nas powinien umieć coś powiedzieć o Ewangelii, o swoim Panu. I potrzebujemy mocy Ducha Świętego w tym. Nie możemy też zaniedbywać daru duchowego, który otrzymaliśmy. I mamy wspaniałe czynniki, które nam pomagają. Mamy wiecznego Boga. Mamy Boga i Ewangelię zakorzenioną w wiecznym Bogu. Ten Bóg jest naszą skałą. Ewangelia jest prawdą. Także opieramy się na mocnym fundamencie. Mamy zdrową naukę. I chcąc mieć wiarę i miłość, musimy być blisko naszego Pana. Chcąc zachować tą Ewangelię zdrową, nie odpaść od niej, nie odstąpić od niej, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. Potrzebujemy też życzliwych braci i sióstr, którzy będą dla nas wsparciem, ale nie załamujmy się, kiedy niektórzy nas zawiodą, tak jak Pawła zawiedli. Dlatego, drodzy, jest nasza, po naszej stronie ludzi jest słabość, ale po Bożej stronie jest moc, jest siła, żeby uzdolnić nas do głoszenia Ewangelii Chrystusowej. I jeśli odczuwamy jakąś taką słabość, taką niemoc, taki lęk, módlmy się sami o moc Ducha Świętego, abyśmy mogli tam, gdzie jesteśmy, w tym dziale, który Bóg nam przydzielił, służby Bożej i naszego życia chrześcijańskiego, być odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa. A jeśli potrzebujemy pomocy braci, o modlitwę, o dar duchowy, nie krępujmy się zwrócić do starszych, do pastora. Na pewno chętnie się z nami pomodlą. I szukajmy oblicza Bożego, szukajmy Bożego wyposażenia, bo bez Niego nic nie zrobimy. Po naszej stronie jest słabość, po Bożej stronie jest potężna, nieograniczona moc, której Bóg udziela w swojej łasce, w swoim miłosierdziu i w swoim pokoju. Amen.